Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam do 562 Q&A, przepraszam za tydzień przerwy znowu, ale no po prostu mam tyle sprzętu różnego i teraz miałem też 3 czy 4 telefony przed premierą, właściwie chyba już wszystkie embarga poschodziły prawie, chyba poza jednym, więc tak na dobrą sprawę jakby wrócimy do takiego cyklu normalnego, że rzeczywiście i tech newsy będą w środę i to Q&A będzie w niedzielę, więc powinno być teraz lepiej, no. Taki, w ogóle ja tego lipca się nie spodziewałem, że będzie tyle tych, znaczy wiedziałem, że oczywiście foldy będą, tak, ale generalnie myślałem, że tych premier będzie mniej, a tu się okazuje, że tego jest naprawdę bardzo dużo, więc było to dla mnie nieco zaskoczenie, tym bardziej, że jeszcze jakieś słuchawki mi doszły i tak dalej, więc sporo. To do mnie pierwszy, to prawda, Amadix, nie pukaj proszę w stół, tak, wiem, przepraszam, miałem jak taki tik gdzieś mi się włączył, że pukałem i później pukałem też bransoletką i palcem, więc przenosiło to wibracje, więc postaram się dzisiaj tego nie robić. Fabian Kowalski, Super Life. Robert Jankowski. Robert, co myślisz o Vivo X200 FE? Wyszedł bez zapowiedzi, już byłem zdecydowany do zakupu Samsunga S25, ale ten Vivo zamieszał mi w głowie. Będziesz może go testować do 3 sierpnia, jest jeszcze spoko promka na przesprzedaż, więc jeszcze trochę czasu jest. Recenzja już jest na kanale i to jest naprawdę bardzo dobry smartfon. Natomiast ja nie poczułem w nim czegoś takiego, żeby to był jakiś taki, tak jak trochę Vivo o tym mówi, że to mały flagowiec, czy kompaktowy flagowiec. Ja tego aż tak bardzo nie poczułem, przyznam szczerze. W sensie, ten aparty jest nadal dobry, ale to jest, jakby to nie jest ten sam poziom, co powiedzmy X200 Pro. Wydaje mi się, że spokojnie Samsung też tu może konkurować, jeżeli chodzi o aparaty, pomimo tego, że tam też jakoś bardzo dużo się nie zmienia, ale są to solidne jednostki. To, co X200 FM ma moim zdaniem jakby absolutnie fantastycznego względem konkurencji, chociaż on nie jest taki mały, też zwracam uwagę, on jest na przykład wysoki względem, nie wiem, innych smartfonów, tych kompaktowych, więc to też tak nie do końca nie jest. Jak sobie spojrzysz na wymiary tych smartfonów, to nie można o nim powiedzieć, że on jest, nie wiem, mniejszy od innych telefonów, które wyszły w jakimś ostatnim czasie. Nie, on jest raczej powiedzmy w tym przedziale, ale nic więcej. To, co on ma fantastyczne, to baterie, moim zdaniem. W sensie naprawdę bardzo ciężko było ją tak zajechać, żeby ona rzeczywiście, nie wiem, nie starczyła na jeden dzień, czy tam na jeden weekend, jakiś taki lżej używany. Zauważalnie lepiej to działo niż w przypadku właśnie smartfonów pokroju S25 z małymi bateriami. Wyglądało to tam lepiej. No i też wygląda fajnie, bo to też coś innego, tak? W sensie, okej, to trochę takie, nie wiem, jakby połączenie trochę gdzieś tam Sony z tyłu, rameczki z przodu są tam małe i symetryczne, więc wygląda to bardzo w porządku. Natomiast nie powiedziałem, że to jest coś, czego nie widzieliśmy gdzieś tam wcześniej. Ta bateria mnie urzekła i to fakt. Sporo fajnych funkcji konfiguracji urządzenia, to również. Natomiast bardzo mało AI. Jeżeli chcesz się tym pobawić, to tutaj raczej niespecjalnie znajdziesz coś dla siebie, niestety. Więc, ale ogólnie jakby tak całokształt działania telefonu naprawdę byłem mega zadowolony i to kolejny fajny, udany model. Natomiast moim zdaniem Vivo trochę przestrzeliło, że tam mówią, że to jest taka kompaktowa wersja flagowca. Nie, ja bym tego tak nie ujął. Zresztą argumentuję, myślę, to dość dokładnie w recenzji, więc polecam sobie zerknąć. Rivel, cześć. Myślisz, że Apple Watch SE3 lub Apple Watch 11 to będą miały lepsze baterie. Znaczy ja powiem szczerze, że ostatnio zacząłem się zastanawiać, bo jakby tych rozwiązań na baterię jest oczywiście, żeby ona dłużej trzymała, jest kilka. Jest to, co robi Huawei, ale on też wpadł w taką swoją trochę pętlę, w sensie, że Huawei bardzo mocno ograniczał ilość dostępnych funkcji, na przykład, nie wiem, to, że domyślnie jest tam wyłączony Always On Display i trzeba rzeczywiście włączyć tam gdzieś w ustawieniach, żeby on się cały czas palił, bo domyślnie to, co włączamy na pasku powiadomień, to jest tylko tak na przykład na 5 minut. Więc Huawei sobie wbudował dużo takich zabezpieczeń, żeby rzeczywiście ta bateria wytrzymywała jak najdłużej. I fakt jest taki, że kiedyś te smartwatche rzeczywiście wytrzymywały te tam 14 dni, tam 20 dni i przy wyglądzie normalnego zegarka, co było absolutnie fantastyczne. Natomiast od pewnego czasu jakby te czasy baterii są krótsze, ale to ze względu na to, że po prostu więcej funkcji jest. W sensie coraz więcej rzeczy tam się jakby pododawało, jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje, sensory, mierzenie tych wszystkich rzeczy, więcej tych powiedzmy treningów, więcej tych parametrów, które są 24/7 liczone i tak dalej, i tak dalej. I jakby to jest jeden sposób, czyli ograniczyć ilość dostępnych jakby funkcji, zmniejszyć częstotliwość pomiarów, wyłączyć Always On Display. Zresztą przy Apple Watchu dowolnym można włączyć sobie, chyba dowolnym, można włączyć sobie oszczędzanie energii i właściwie jesteśmy w takim trochę trybie, także że jakby te pomiary są mniejsze, na przykład treningi automatycznie się tam chyba nie będą rozpoczynać, no ale bateria wtedy spokojnie na 2 dni wystarczy, więc jeżeli gdzieś tam wyjeżdżasz, to jest to jakaś opcja. I jest też trzecia opcja, czyli to, co zrobił OnePlus, czyli jakby wbudował, nie wiem, czy dwa, nie wgryzałem się w to do końca, natomiast są tam dwa moduły, jakby dwa układy, które sterują i przełącza się układ w zależności od tego, z którego korzystałem. Albo ten normalny, tam rzeczywiście zegarek wytrzymuje 1 do 1,5 dnia, albo mamy ten taki energooszczędny, który też jakby nie automatycznie nie rozpoczyna treningów, ile kilka innych ograniczeń tam jest. I on pozwala na 3 do 5 dni. I to są jedyne sposoby, które ja póki co widziałem, jeżeli chodzi o zegarki, że one rzeczywiście mogą gdzieś tam wytrzymać trochę dłużej. No bo okej, no mamy oczywiście Garminy, czy jakieś inne zegarki, które Amazfity, które na przykład, nie wiem, kosztem ekranu, czy kosztem powiedzmy ilość jakby grubości smartwatcha, bo one są czasami bardziej masywne, mają na przykład większe baterie i tak dalej. Podejrzewam, że nowe te Galaxy Watche, które wyjdą, też nie będą trzymały jakoś świetnie na baterii. Jest to taka, powiedzmy, dość oczywista sprawa, ale rzeczywiście żaden producent nie mówi na razie o tym, żeby, przynajmniej nie chwali się tym, żeby dać węglowo-krzemowe baterie do tych zegarków. I teraz moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście ten przyrost rzędu tam, nie wiem, 20% będzie tak znikomy, powiedzmy, no znikomy, czasami to będzie, powiedzmy, plus pół dnia, tak, no to zawsze coś, tak. Ale czy jakby proporcjonalnie przez to, że te baterie są takie malutkie, ten zysk jest tak mały, że po prostu szkoda podwyższać cenę urządzenia? Czy jest coś tutaj związane bardziej z tym, że rzeczywiście, nie wiem, tych baterii nie da się z większą gęstością ładować do zegarków, bo na przykład, nie wiem, jakiś układ ładowania jest potrzebny inny, albo że waga się zwiększa. Przyznam szczerze, że nie wiem, bo tutaj się rzeczywiście nic nie dzieje i jest to takie trochę zastanawiające. To znaczy, powiem tak, obecnie, oprócz właściwie no, tych Huawei'a, który rzeczywiście wytrzymuje tam 5-7 dni, te najnowsze, z włączonymi wszystkimi funkcjami, jest taki nawet komfort tam powiedzmy 4-7 dni nawet, w zależności od tego jak korzystamy, że jest to co trzeci, co czwarty, czy co piąty dzień, jeżeli chodzi o ładowanie. Reszta zegarków jestem przyzwyczajony, że ładuję właściwie co noc, albo codziennie, kiedy idę pod prysznic, doładowuję. W sensie, ja wyrobiłem sobie taki nawyk, że w momencie, kiedy idę pod prysznic, czy do wanny, to po prostu zdejmuję zegarek, no bo i tak się z nim nie kąpię. Zdejmuję i nie odkładam go, powiedzmy, gdzieś tam. Jakby teoretycznie chyba najlepiej było mieć ładowarkę w łazience, ale po prostu idę, odkładam go w salonie na ładowarkę i tam się ładuję. I myślę, że to jest po prostu takie rozwiązanie, które u mnie się najlepiej wpisuje. Oczywiście chciałbym, żeby te zegarki też wytrzymywały lepiej na baterii, ale wątpię, żeby to się wydarzyło. W sensie na pewno nie w przypadku Apple Watcha. Z jednego prostego powodu. Apple Watch już ma tak dużo funkcji różnych napchanych, tak powiedzmy, do tego zegarka, że fakt jest taki, że po prostu no nie idzie z czego odchudzić tutaj. A to jakby tendencja jest jednak taka, że po prostu dodajemy coraz więcej tych funkcji, a nie mniej, a chcemy, żeby zegarki były jak najbardziej smukłe, jak najmniejsze miały ramki, więc miejsca nie przybędzie na tą baterię. Może ewentualnie zdecydują się na tą większą gęstość, no ale fakt jest taki, że nie wiadomo, jakie to da efekty, czy da duże efekty. Solidity TV, cześć Robercie, dawno nie komentowałem, aczkolwiek obecnie zainteresował mnie osobiście bardzo temat gimbalów do smartfonów. W szczególności chętnie zobaczyłbym recenzję Osmo Mobile 7P. Od DJI i jego funkcje oraz możliwości. Nie będę ukrywał, że jest bardziej smartfonowcem, że jestem. Montuję filmy na smartfonie, teraz chciałbym je nagrywać z większą jakością, więc stabilizacja i wysięgnik i staty by się przydały, a tym bardziej ten moduł śledzący. Powiem szczerze, że ja gimbala bardzo dawno żadnego nie miałem, więc jakby tutaj ciężko mi byłoby mi pomóc jakby tobie, no bo jakby dawno tego nie testowałem. Oczywiście wiem, że są te moduły śledzące, to jest spoko, szczególnie jeżeli postawisz sobie to, jest ta nóżka taka, że pod podem masz na przykład jakiś taki tripod, że możesz sobie postawić. I faktycznie jest tak, że jeżeli w jakimś obrębie się ruszasz, czy nawet chodzisz przed kamerą, to ten moduł cię śledzi. Natomiast zwracam też uwagę, no bo to też jakby wpływa na jakość nagrania. Bardzo często musisz do tego wykorzystać, a nie wiem jak w przypadku tego jest akurat, ale bardzo często jest tak, że musisz wykorzystać do tego aplikację konkretnego producenta, czyli tu tam, nie wiem, jakiegoś tam DJI czy coś innego. I niekoniecznie ta jakość wideo musi być tam na przykład najlepsza, tak? W sensie na przykład natywna aplikacja może nagrywać lepiej, więc to jest zawsze coś za coś i tutaj jakby te... znaczy, no, pamiętam, że były chyba, ja korzystałem, czy korzystam do dzisiaj, chociaż dużo mniej już z tych, tego ramienia Edelkron, które na przykład, nie wiem, miało taką funkcję, że laserem śledziło powiedzmy i ostrość i powiedzmy przedmioty, więc może to jest jakaś tam opcja. Natomiast fakt jest taki, że nie wiem, jak to wygląda u wszystkich. I no, jakby nagrywanie zewnętrzną aplikacją, oczywiście na iPhone'ie na przykład wygląda spoko, ale na przykład na innych telefonach już może wyglądać gorzej. Tak, to jakby wszyscy chyba mamy świadomość, że tutaj rzeczywiście Apple pod tym względem jest trochę najlepsze. Po drugie, chciałbym dopowiedzieć, czy polecasz Mic Mini do gimbala Osmo Mobile 7P? Odbiornik jest już w tym module, więc jedyne de facto potrzebują samego nadajnika lub nadajnika, jednego nadajnika z jednym odbiornikiem. W kontekście pojedynczego nadajnika to cena około 250 zł, z czego można na Allegro udałoby się złapać go taniej, a jeden nadajnik z jednym odbiornikiem to cena 409, a oba to 700, ale na takie luksusy już mnie nie stać. Kwestia rozchodzi się również o to, jak będzie łapał dźwięk. Znaczy... jakość dźwięku będzie na pewno dużo lepsza niż z kamery czy mikrofonu, szczególnie jeżeli się gdzieś tam poruszasz. Pytanie, czy rzeczywiście do tego potrzebujesz, czy nie masz na przykład jakiegoś starego telefonu, na którym można też to nagrywać i po prostu podpiąć sobie to i wrzucić do tylnej kieszeni. Będzie to tańsza opcja. Synchronizacja dźwięku zawsze ci się uda zrobić, no bo jednak aparat czy tam telefon, którym będziesz nagrywał, też będzie nagrywał dźwięk, więc można to zawsze właściwie w każdym oprogramowaniu synchronizować i wyciszyć tą gorszą ścieżkę. Nie wiem, czy, znaczy w sensie nie wiem, czy bym się do tego jakby tak ładował. Powiem szczerze, że przez wiele lat korzystałem z krawatówki Rode i miałem z nią świetne doświadczenie. Co prawda ona była taka mocno basowa, więc tam korekcję musiałem robić inną, ale generalnie byłem zadowolony. To był przewodowy, najprostszy, nie wiem, tam kilkadziesiąt złotych mikrofon, ale radził sobie bardzo dobrze. Ja pamiętam w ogóle i pamiętam, że śmiałem się kiedyś razem z Mozillą z tego, że Mozilla przez jakiś czas używał, już pewno teraz nie, ale przez jakiś czas używał pewno i pamiętam, że rozmawialiśmy o tym zwykłego mikrofonu Esperanzy chyba za, nie wiem, za 19 zł, tak? Czy coś takiego. I to, ta jakość też była na tyle dobra, w sensie w zupełności wystarczająca. I okej, teraz jest wygodnie, no bo możesz mieć sobie podpiąć jakby bezprzewodowy i możesz chodzić i są tam te wszystkie nakładki, żeby na przykład wiatru nie było słychać, te osłony i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy bym tak, jeżeli rzeczywiście no problem jest też jakby ilość gotówki i tak dalej, to nie wiem, czy bym jakby we wszystko naraz po prostu bym od razu szedł. Ja bym starał się robić to systematycznie, powoli i powiedzmy próbował sobie, nie wiem, jeżeli na przykład część twoich nagrań będzie na przykład właściwie voice-overem, czyli będą do tego jakieś przebitki i tak dalej, bo nie wiem, co będziesz nagrywał, to fakt jest taki, że możesz to nagrać nawet na telefonie. Wystarczy, że wejdziesz pod kod i będziesz to nagrywał tam w takiej odległości, nie wiem, tam 15-20 cm i ta jakość naprawdę będzie świetna, jak ją sobie trochę obrobisz. W zupełności wystarczająca do powiedzmy internetowych nagrań. Chętnie bym go użył oczywiście do takich vlogów, aczkolwiek chciałbym liczyć na to, że umieściłbym nadajnik obok gimbala i bez przepinania do ubrania łapałbym wyraźnie głos na jakieś 3-4 metry. Czy jest taka opcja? Znaczy, to spokojnie, jakby dowolny tam inny nadajnik, tak? Nie musisz mieć go podpiętego, jakby podejrzewam, do samego DJ tego Osmo Mobile. Wystarczy po prostu podpiąć do dowolnego telefonu, tylko podejrzewam, że tam już USB-C będziesz miał zajęte chyba, tak? No bo będziesz miał podłączony powiedzmy ten Osmo Mobile do śledzenia, tak? Myślę, że to tak działa. Więc możliwe, że po prostu jest albo potrzebna jakaś przejściówka, żeby mieć dwa USB-C i można to pewno taniej kupić niż wydawać tam 400 czy 700 zł na po prostu inny zestaw, który też będzie działał na Bluetoothie po prostu i tyle. Czy tam no, będzie działał na jakiejś tam w zasadzie, może nie Bluetootha, tylko podpięty USB-C i USB i moduł po prostu przypięty gdzieś tutaj, więc tak to mniej więcej działa. Ja zresztą takiego mam teraz Rode'a białego i on tak działa, tam są dwa moduły, więc można ewentualnie dwie osoby podpiąć. Z tego co pamiętam, to chyba to było nawet trochę tańsze. Więc spokojnie na te kilka metrów wystarczy. Kaizen, nadużywasz niestety błędnie słowa bootloop, boot uruchomienie lub pętla, czyli już musisz używać angielskiego słowa, słowem, które powinno być użyte to loop, czyli pętla. Okej, okay, dobra, dzięki za informację. Mam dużo takich słów, które za często mówię w filmach i jest to tylko spowodowane tym, że po prostu nie robię sobie nigdy scenariuszy do żadnych filmów, więc mówię tak, jak mam to ułożone w głowie. Jeżeli jakieś słowo powtarzam, to oczywiście przepraszam, dla części osób to będzie problem, bo od razu usłyszą, że w zdaniu po zdaniu będę używał danego słowa dwa razy, a inni powiedzą, że okej, chociaż nie klniesz na tych filmach jak wszyscy. Więc kwestia względna. Zen, hej, pytałeś się, jak wrażenie z X200 Ultra. O, no cóż, jednym słowem jest moc. Makro, telemakro, zoom, zdjęcia portretowe, zdjęcia z głównego aparatu 35. Mają inny charakter, można je lubić lub nie. Mi się podobają, ale czasem robię krok w tył albo kliknę w szeroki kąt i mam 28. Jakość wideo bardzo dobra i płynne przechodzenie między aparatami. Może nadal nie tak płynnie jak na iPhone'ie. Na przykład 13 Pro Max, którego sprzedałem, ale ciekawe, gdyby iPhone miał stukrotny zoom, to czy przejście nadal byłyby tak gładkie. Ekran super, jasność, głośniki chyba lekko mniej basu jak na iPhone'ie, ale to ciężko. Większość telefonów tak ma. A na pewno nie to, co mam na Asusie ROG Phone 6. Wibracja, haptyka zadowalająca, ale też nie tak jak na Asusie. No, ciekawe. Wydawało mi się, że tam działa to bardzo dobrze. Przynajmniej na Pro działo. Haptyka jest dla mnie najlepsza. Nie miałem nowych Oppo czy OnePlusa, więc się nie wypowiem. Wideo w nocy z szerokiego kąta dobrej jakości i jasne. Najlepsze do tej pory, jakie widziałem w smartfonie. Mam na YouTube małe nagranie w 4K, ale YouTube trochę to pogorszyło. Może dlatego, że nie używa YouTube Premium. Co jeszcze? Chiński soft jest ok, wykasowałem wszystko, chyba apki poza YouTube Premium, nie, poza sklepem Vivo i Blue AI, systemem mam po angielsku, dla mnie nie problem. Płatności Google Pay działa, apka może banku Millennium działa, Android Auto działa, widziałem na filmikach, jak nie używam, mam za stary samochód lub Origin OS, choć, aha, czyli Android Auto. Aha, czyli nie używasz, ale działa. Lubię Origin OS, choć słabo, że nie da się zmienić samych ikon. Trzeba kombinować włącznik motywu, a potem zmieniając wszystko, pozostawiając ikony. A, prosto z Trending Shenzhen, co mówiłem, od razu miałem zainstalowany sklep Play i apkę Set Edit do zmiany języka w aplikacjach, więc wszystkie apki są po polsku, mimo że ustawienia mam po angielsku. Dużo mogłem pisać, ale i tak już jest długo. Dodam jeszcze, że wspiera dużo kodeków audio, ale moje słuchawki ich nie obsługują, Buds 2 Pro. Ładowanie szybkie, 90-watowe w zestawie etui, ładowarka w zestawie i całkiem dobra folia z etui na ekranie. Bateria, jak się nie bawię, to prawie 2 dni, ale ciężko oderwać od niego łapy i nie robi zdjęć i filmów przy każdej okazji, urodzinki, gry i tak dalej. Od czasów P30 Pro to jest postęp, choć miałem inne telefony, S21 Ultra, S24 Ultra, iPhone 13 Pro Max, miały dobre wideo, głośniki, wibracje, S24 Ultra, ten ekran antyrefleksyjny, ale każdy sprzedałem. P30 Pro nadal mam, a teraz Vivo go zastępuje. Dodam jeszcze, że 165 Hz w Asusie jest dużo płynniejsze niż 120 na innych telefonach. Tu czuć i widać. Pozdrawiam. Dzięki bardzo za info. No ja wiem, że dużo osób jest zachwyconych, tak samo jak Oppo Find X8 Ultra. I sporo osób pisze, że to są dwa obecnie najlepsze telefony. Nie wiem, no jak uda mi się jakieś je dorwać z polskiej dystrybucji, bo myślę, że wtedy ma to sens, to na pewno chętnie je przetestuję. Ale widać, że Vivo powróciło. Nie wiem, jak tam kondycja finansowa, bo jakby nie zagłębiałem się w to i nie widziałem żadnych też newsów, bo przecież tuż przed tym, jak się wycofali z Europy, niby było wszystko gites, tak? Produkty też były nie najgorsze, a się zwinęli jednak, bo finansowo tam nie podołali. Ale mam nadzieję, że w chwili obecnej dobrze idzie, no bo produkt pierwszy taki po powrocie jest naprawdę świetny. I myślę, że powiedzmy, jeżeli będą cisnąć kolejne lata, to spokojnie mogą tutaj wyskoczyć na pierwsze miejsce. Dzięki wielkie. A do GD. Mnie by tylko wystarczyło, aby producenci telefonów nie psuli aparatu przez swoje aktualizacje. Mówcie o tym głośno. Znaczy wiesz, no oczywiście no, można mówić o tym głośno, natomiast ciężko mieć to jakby sprawdzić, tak? No oczywiście jedna aktualizacja może coś zepsuć, druga może coś naprawić. Jedna coś doda, ale jakby wystąpi jakiś konflikt powiedzmy z aplikacją, którą ty masz zainstalowaną na telefonie. Ciężko to po prostu przewidzieć tak na dobrą sprawę. Ale fakt jest taki, że niektóre aplikacje jakby celowo też niszczą telefony, w sensie spowalniają je albo na przykład dodają jakieś rzeczy, które nie zostały na początku przewidziane i ewidentnie powodują jakieś dodatkowe błędy. Więc jest to zawsze taka sztuka wyboru. Znaczy, ja aktualizuję zawsze, i to mówiłem też wielokrotnie, jeżeli nie jestem na wakacjach, bo wakacje czy wyjazd gdzieś, na przykład na jakiś służbowy 2-3 dni, gdzie ja mam, powiedzmy, ze sobą 2-3 telefony, no to jeżeli to nie jest telefon, który, znaczy nawet jeżeli to jest telefon, który powiedzmy na tym wyjeździe akurat testuję, bo to jest jego premiera, jeżeli wiem, że tam mogę zrobić tą aktualizację, to spoko, ale innych telefonów staram się nie aktualizować, no bo to jest takie miejsce, gdzie nie jestem w stanie ewentualnie sobie zamienić tego telefonu na coś innego. To raz, po drugie, no jakby jadę na ten wyjazd też po to, żeby porobić sobie zdjęcia, czy na te wakacje, żeby mieć bezproblemowy, powiedzmy, wyjazd, nie myśleć o tym, czy o, teraz mi się telefon uwalił i co zrobię. Więc bardzo często staram się wtedy nie robić, a normalnie w domu zawsze robię od razu aktualizację. I pewno na swoich telefonach, czy polecam po prostu, zawsze ewentualnie się wstrzymać i poszukać informacji w internecie, czy coś się nie psuje. Tak? No bo czasami się zdarza, że na przykład, nie wiem, coś tam naprawią, ale coś tam zepsują. Jeżeli komuś zależy i to jest jego jedyne urządzenie, no głupio by było, żeby na przykład, nie wiem, stracić na przykład, nie wiem, Android Auto, żeby, nie wiem, coś było nie tak z płatnościami, żeby portfel gdzieś tam nie przechowywał, nie wiem, biletów lotniczych, albo żeby na przykład się usunęły jakieś notatki albo coś, albo były problemy z jakąś synchronizacją jakichś danych. Tego nie jesteśmy w stanie uniknąć, tak? No jesteśmy jakby takim pokoleniem, powiedzmy, beta, że producenci bez problemu, już pomijam to, że są jakby cykle deweloperskie i publicznych bet, że możesz testować i pewno część osób chętnie to robi, ale bardzo często później oficjalne softy też nie są kompletne i jesteśmy jakby testerami, tak? No łatwiej testować nawet na grupie i wypuścić to na pewien rynek soft i zobaczyć, że o, to się sypie z tą aplikacją, bo to się nie dogaduje, nie wiem, tam z WhatsAppem albo z Instagramem się coś nie dogaduje czy coś i poprawić szybko te błędy, niż próbować szukać tych błędów w gronie, powiedzmy, nie wiem, zamkniętych nawet 50 czy 100 osób, bo nie wszędzie to się może pojawić. Zjako, czy się robicie? Czy słyszałeś o aferze Apple TV Plus? Nie. Mnie aż tak ona zaraziła, że bojkotuję od niedawna firmę Apple. W skrócie zamieszczono bluźnierczy, niedopuszczalny fragment w jednym z ich serialu. Nie widziałem. Poczytam, bo przyznam szczerze, że nie monitorowałem sytuacji. Nie korzystam z Apple TV Plus w chwili obecnej. Nie oglądam tam nic niestety, ale to nie jest tak, że nie mam. W sensie mam, tylko po prostu nie mam na telewizorach nawet zainstalowanego, a przestałem korzystać z Apple TV przystawki, więc może dlatego. Ale spróbuję. Zainwestuje w nas Piotr Rybus. U mnie problem się rozwiązał rodzinnymi fotkami, filmami. 50 terabajtów już prawie pod korek, więc za chwilę będzie rozbudował kolejne 100 terabajtów. No pewno tak, natomiast na problem jest taki, że mówię, no u mnie jest jakby zmiana tej samej tej chmury nie będzie problematyczna, tylko powiedzmy problem jest taki, że musiałbym wszystkim, powiedzmy, to porobić na telefonach. Ja to jest kilka osób, z którymi nie zawsze mam kontakt, więc nie jest to takie hop-siup. Harry FCB, dlaczego tak nie zaniedbujesz social media? Instagram dopiero dodawałeś coś pierwszy raz od stycznia, brak rolek, czegoś nowego nie wyciągniętego z filmu YouTube. Facebook służy tylko do wrzucenia filmów o YouTube. Twitter rzadko odpowiadasz, wchodzisz w konwersacje z użytkownikami. Dziwnie mnie to, widząc, jak inni tych YouTuberzy są aktywni. Nagraj, wrzuć, zapomnij. Nie, to raczej nie tak, tylko po prostu nie za bardzo mam czas. Jeżeli mam do wyboru, czy mogę spędzić sobie 2 godziny na tym, żeby odpisywać sobie na wszystko, albo wrzucać sobie zdjęcia, To raczej poświęcam na to na film. Ale fakt jest taki, że powinienem rzucać zdjęcie na Instagram częściej, jeżeli chodzi o rolki. No, moi koledzy mają trochę inny, znaczy nie wszyscy, ale duża część z nich ma trochę inny tryb życia niż ja. Tak, oni, czy no duża część przynajmniej, ma tak, że albo ma starsze dzieci i nie za bardzo musi się już jakby nimi aż tak bardzo przejmować, a druga część jakby nie ma dzieci i ma trochę jakby bardziej frywolne życie, w sensie, że to chwilę gdzieś wyjeżdżają, mogą rzucić, powiedzmy, zdjęcie z jakiegoś wyjazdu prywatnego czy służbowego. Ja bardzo często teraz służbowe wyjazdy odmawiam, no bo po prostu nie mam czasu i tak dalej, więc raczej jakby pokazywanie mojego życia nie jest aż tak interesujące jak ich życia i to z tego powodu. My koniec. Odnoszę się do tego, co Robert mówiłeś o aktualizowaniu smartfona. Lepiej tego nie robić, kiedy wiem, że jesteśmy na wakacjach czy szpitalu, czy gdzieś w ważnej delegacji. Przykład Android 16 w Pixelu 9 Pro XL popsuł apkę Polar, Polar Flow oraz agendę. Musiałem przeinstalować i dopiero tak i jest jak trzeba. To było akurat nic poważnego, ale różnie może się zdarzyć. Co do bety, no dokładnie, ja tak uważam, że szczególnie te duże zmiany, w sensie, jeżeli to rzeczywiście jest zmiana systemu. bo jakby mniejsze aktualizacje bardzo często nic nie psują. Ewentualnie są to rzeczy związane stricte z tym systemem, ale jeżeli chodzi o konflikt aplikacji, to bardzo często jest tak, że na przykład rzeczy, które zrobiliśmy gdzieś na telefonie, są jakoś poustawiane, mogą te ustawienia po prostu nawet same wprowadzić jakieś zamieszanie. Najprostszy przykład, znaczy oczywiście, no to nie wiem, jak ktoś tam grał w jakieś gry i miał jakieś mody powgrywane, to często aktualizacje psuły jakby te mody, tak? Albo ewentualnie system, na przykład w BMG jest tak, że jak jest duża aktualizacja, to ona automatycznie wyłącza wszystkie mody w domyśle, tylko dlatego, żeby ewentualnie właśnie czegoś nie wykraszować. Co do bety, to po przejściu na Pixela 6, przejściach na Pixelu 6 Pro, już na 9 Pro XL nie zapisywałem się do programu beta. Jeżeli twoje urządzenie jest ważne na co dzień, to bety lepiej nie instalować, chyba że na dodatkowym urządzeniu. A co do programu na żywo, to też czekam. Byłoby super. Pozdrawiam, Robert z Nadbałtyku. Pogadał piąty dzień sztos. Nawet raz było plus 28 stopni na plaży, ale woda zimna plus 17. To 9 dni temu, bo było, więc teraz raczej te temperatury są znacznie niższe. Z tego co widziałem, tam w ogóle piasku ponasypywało, widziałem. Dzięki. Mewolonta, cześć. Część moich znajomych po problemach z Ankera z powerbankami stwierdzili, że nie warto inwestować w szybko ładujące się telefony, bo to proszenie się o problemy. Mówili, że to bardzo dobrze, że Apple i Samsung są ostrożni. Jak myślisz, czy twoje zdanie faktycznie jest tak, że te nowinki technicznie w chińskich produktach, agresywna polityka sprzedażowa, chęć dostarczenia coraz lepszych rozwiązań powoduje, że urządzenia nie są tak dokładnie testowane jak na przykład sprzęty Apple czy Samsunga? Jak byłem w Stanach, to zawsze ta sama śpiewka. Telefon to iPhone albo Samsung lub Pixel. Żadnych chińskich, bo problem patch Anker. Znaczy ja z Ankerem nie miałem żadnych problemów, więc okej, każdemu się może zdarzyć, każdy może mieć różnie, więc jak macie jakieś problemy z konkretnymi markami, to zawsze piszcie tutaj, bo jakby to, że ja nie mam jakiegoś problemu, może wynikać też z kilku powodów, że ja bardzo często coś testuję 2 tygodnie i później odkładam, no bo jakby nie mam czasu na to, żeby na czymś cały czas siedzieć. Więc taki feedback zawsze jest wart i dzięki za to. Natomiast fakt jest taki, że wyszły jakieś ostatnie tam badania, że te wszystkie firmy chińskie, tam Xiaomi, Huawei i tak dalej, że te cykle baterii to mają tam po 1200 i kondycja się zaczyna sypać na tych bateriach, a w przypadku, nie wiem jak w tym przypadku Apple, ale w Samsungu tam było, że nawet 2000 cykli jest w stanie wytrzymać ta bateria w dobrej kondycji przez to, że się wolno ładuje. No i fakt jest taki, że śmiejemy się z tego Samsunga, że teraz też wydał nowe telefony, które mają 25-watowe ładowanie i ja mówię, ja bym wolał jednak szybkie ładowanie, ale możliwość wyboru, w sensie, że dlaczego nie można zrobić tego tak, jakby połączyć trochę z tym Infinixem, o którym mówiłem, że to fajnie mi rozwiązali, z tym, jak rzeczywiście to działa. Czyli mieć to, nie wiem, tam 50 czy 60-watowe ładowanie, bo to jest taki, powiedzmy, już powinien być standard. Natomiast jak podłączasz ładowarkę, to jeżeli przez 15 sekund nic nie klikniesz, to ładowanie rozpoczyna się maksymalną mocą. Ale jeżeli masz możliwość kliknięcia jednego po podłączeniu na ekranie blokady, czy w postaci widżetu, czy wyskakuje ci prompt taki, nawet duży, niech wyskakuje, możesz sobie to włączyć, wyłączyć, wyskakuje ci, że ładuj, oszczędzaj baterię i klikasz sobie ten przycisk, przecież to nie kosztuje ci dużo, żeby w ciągu 15 sekund od podłączenia telefonu kliknąć jeden przycisk. Jeżeli to jest szybka ładowarka, no bo przecież możesz mieć w jednym miejscu szybką, wolną ładowarkę w różnych miejscach w domu i możesz czasami ładować przy komputerze na przykład wolno, a jeżeli chcesz szybko ładować, bo się gdzieś wybierasz tak dalej, to możesz mieć przy łóżku na przykład, nie wiem, szybką ładowarkę okazjonalnie, tak? Czemu nie ma takiej możliwości, żeby kliknąć, że ma się ładować telefon wolno, bo wtedy rzeczywiście ta energia będzie wolniej dostarczana, nie będzie się tak nagrzewać, oszczędzamy tą energię, a i tak siedzimy przy tym komputerze ileś tam godzin, tak? No więc nie wiem, no moim zdaniem jest to takie dość dziwne. Mogliby to zrobić po prostu lepiej, no ale są też takie momenty, gdzie rzeczywiście chcesz ten telefon szybko podładować i nie oszukujmy się, że 1,5 godziny do pełna to nie jest jakaś zawrotna prędkość, mimo wszystko. Error. Dlaczego Huawei tak wycenia swoje smartfony? Przecież to bez sensu, zważywszy na fakt, że nie mają oficjalnej usług Google. Gdyby wycenili flagowce jak Poco, to ich mniejsze smartfony byłyby hitami. Często mniejszymi pieniądzami Poco, Infinix itd. oferują więcej oraz mają usługi amerykańskiego giganta. Znaczy, czy oferują więcej, to nie wiem, no bo znaczy, jeżeli chodzi o może średnią półkę, to tak. Natomiast i tutaj ciężko mi powiedzieć. Może mogłyby być tańsze te smartfony, ale wydaje mi się, że to jest taka polityka trochę, że jak na przykład pojawiały się te wszystkie modele P, a później Nova, które jakby rozpoczynały tą drogę HMS-u, to one były tańsze. Później oczywiście stały się droższe, flagowce też i tak dalej. Natomiast no jakby no nie mogą też nie wiadomo jak zejść nisko powiedzmy z cenami tych sprzętów, jeżeli chodzi przede wszystkim o flagowce, no bo jest jakaś cena powiedzmy na rynkach zagranicznych, tak, gdzie dla niektórych no w Chinach powiedzmy Google nie jest jakimś tam powiedzmy ważnym elementem tego telefonu. Więc nie wiem tak zupełnie szczerze, dlaczego one są tak mocno wycenione, bo to rzeczywiście są ceny i Vivo, i Oppo, i tam powiedzmy Samsunga, i Apple, tak dalej, spokojnie można kupić produkty inne, konkurencyjne, równie dobre, może nie wszędzie tak najlepsze, ale powiedzmy też flagowe tak ogólnie, czy ultraflagowe. Więc wydaje mi się, że to po prostu jest taka polityka, no nie możemy sprzedawać za bezcen naszych sprzętów i tu chyba leży problem, tak? Jakby nie wiem, czy to jest jakieś takie przygotowanie, że hej, a jak się na przykład, no bo co, no bo z drugiej strony teraz by na przykład sprzedawali telefony za 1/3, tam nie wiem, 30% taniej, tak? Czyli zamiast, nie wiem, 6 tysięcy mielibyśmy telefony za 4 koła i część osób by kupowała te telefony, ale fakt jest taki, że na przykład, nie wiem, za 2 lata jakby udałoby im się obejść tam, nie wiem, tego bana i by mogli wrócić do usług Google. I co, nagle telefony te same miałyby kosztować już 6 tysięcy zamiast tych 4? Nie wiem, no dziwne, no w sensie wyceniają tak produkt, no pewno dlatego mają też taką sprzedaż, jaką mają, jeżeli chodzi o smartfony. Czy jakikolwiek producent poza Motorola próbował wprowadzić smartfony z rysikiem na wzór Galaxy Note od Samsunga? Nie wiem, ja nie pamiętam, żeby były takie smartfony, żeby były aktywne rysiki, no bo tam wykałaczkę to możesz kupić do każdego, ale aktywne rysiki raczej nie. Nie wiem, czy Huawei kiedyś, nie wiem, jakiegoś takiego dużego tabletu, który te smartfona a la tablet, który też obsługował rysika, ale nie miał na pewno go wbudowanego, ale czy wbudowane? Raczej nie. Raczej nie pamiętam, żeby coś takiego było. No ale to też widać, że chyba niespecjalnie to się sprzedaje. W sensie, że jednak ludzie wolą, wydaje mi się, że jakby ilość osób, która... No bo Samsung popełnił moim zdaniem błąd, bo oni w swój topowy model wcisnęli rysik, który był z serii Note. Kiedyś to było spoko rozwiązane, no w sensie była S-ka, która była bez rysika, była topowa i był Note, który był, powiedzmy, wychodził później, miał jakieś tam usprawnienia, ale miał rysik. No i wybierałeś albo S-ka, albo Note'a, a teraz byłeś zmuszony przez ostatnie kilka lat wybierać S-kę, bo Note'a nie było i fakt był taki, że po prostu to jakby, no ten rysik był tak doczepiony dlatego, że po prostu no fajnie, bo dziedzictwo i tyle. Natomiast na problem był taki, że to był flagowy model, tak, który miał dodatkowe kompromisy. Wydaje mi się, że gdyby taki telefon jak wyjdzie, powiedzmy w przyszłym roku czy za 2 lata może, który nie będzie miał tego rysika, będzie miał większą baterię, inaczej to wszystko poukładane, może rzeczywiście zmieści się wtedy, nie wiem, większy aparat, większa matryca i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy. Ale liczę na to, że rzeczywiście jakby w tą stronę pójdą. Babicki, czytam, że serii S25 sprzedaje się najlepiej w historii. Na tę chwilę 16,4 miliona sztuk, Ultra 8,4 plus 3,2, S25 4,8, Edge 190 tysięcy. Szok, niedożywanie. Samsung będzie musiał poprawić baterię, bo na tę chwilę Edge to wielka klapa. Tak, no jakby wiadomo, że jest to też najświeższy model, więc jakby tutaj nie można aż tak w 100% porównywać go do całej serii S25, bo jest ona dłużej, ale fakt jest taki, że jakby ja nie uważam, żeby ludzie potrzebowali tak smukłych smartfonów. Jeżeli chcesz mieć smukły smartfon, czy taki kompaktowy, który ci się mieści, to albo bierzesz mniejszy smartfon, albo bierzesz składanego flipa, tak, który jakby załatwia ci sprawę. No bo po rozłożeniu flip to będzie taka grubość, powiedzmy, Edge'a, tak? Albo masz Folda. Więc no nie wiem, mi się wydaje, że jakby ten R też w przypadku Apple nie będzie strzałem 10. Uważam, że to jest przestrzelone. Audi RS. Cześć, Robert. W całym tym szaleństwie szybkiego ładowania korzystam wyłącznie z technologii Quick Charge 2.0, tak? To nie pomyka. Dodam jeszcze, że korzystam wyłącznie z ładowarki od Samsunga S8, którego już dawno nie mam. Wszystko w torce o baterię, o sprzęt, z który korzystam. A jak to wygląda u Ciebie, u innych? Czy ktoś jeszcze korzysta z tego standardu? Lub jeszcze z wolniejszych ładowarek 1-amperowych, czyli tam 5-watowych. Posiadam taką ładowarkę Samsunga Cover 3 i po dzień dzisiejszy ta ładowarka daje radę. Współczesne telefony, jak i laptop ładują się bardzo długo od razu po podpięciu obojętnie której wyżej wymienionych ładowarek. Wyskakuje komunikat czy na telefonie, czy na komputerze podłączono wolną ładowarkę. Telefon około 6 godzin ładowania, powiedzmy tak nocka to spokojnie, laptop Asus to coś około 26 godzin ładowania. Tą 1-amperową wiem, że Teraz ktoś powie, że to strata czasu i to co tak robić, ale zaznaczam, że mam czas, nie muszę mieć całej baterii naładowanej na full, jak w najkrótszym czasie. Na tu i teraz jest to niejaki eksperyment. Czy ładowanie sprzętu, czy telefonu, czy komputera przez cały okres jego użytkowania wolną ładowarką wpłynie na żywotność baterii? Jestem ciekaw tych eksperymentów i wyników przede wszystkim, więc dawaj znać. Dodam jeszcze, że na 2.25 bardzo ciężko jest kupić markową wolną ładowarką, taką samą sieciową, jak i samochodową. Czy ktoś zwrócił na to uwagę? No nie, no bo jakby zapotrzebowanie na takie ładowarki chyba jest po prostu małe, tak? No i jakby jest coraz mniej tych urządzeń, które popierają tak małą energię, to też z drugiej strony. Dodam, że bardzo ciężko, a wręcz niemożliwe jest kupić pojedyncze słuchawki Bluetooth takie na jedno ucho, żeby rozmawiać przez telefon podczas prowadzenia samochodu. Kiedyś każdy producent oferował kilka modeli Sony, Nokia, Samsung oferował wypasione słuchawki na jedno ucho. Nawet takie z trzema mikrofonami do redukcji szumu. Dzisiaj ze świecą szukać może i nawet to nie pomoże, żeby znaleźć słuchawkę Bluetooth czołowego producenta. Pozdrawiam. No tak, ale tutaj można sobie rozwiązać ten problem, bo wystarczy do słuchawek, które masz dzisiejsze, włożyć jedną słuchawkę do ucha, tak? I jakby działa to też na tyle dobrze, że i rozmowę możesz prowadzić i powiedzmy mikrofonów jest na tyle, że to dobrze słychać i możesz sobie na tej jednej słuchawce nawet chyba w niektórych przypadkach tą jakby przezorność, czyli to, że transparentność włączyć, więc jest to spoko rozwiązane. Natomiast ja nie wiem, bo to by było czas zgłębić temat, czy czasem te wolne ładowarki, bo trzeba też pamiętać, że im wolniejsza ładowarka, tym te jakby te straty są też większe, tak, proporcjonalnie. Znaczy, może ilościowo nie, ale proporcjonalnie tak. Więc fakt jest taki, że może te wolne ładowarki się nie pojawiają, dlatego że po prostu straty są duże, tak? I może tu gdzieś jest pies pogrzebany. Tego niestety nie wiem. Ale daj znać, jak twoje eksperymenty, jak to będzie wyglądać. Jeżeli to jest tylko eksperyment, to spoko, to jakby szanuję i nie hejtuję. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest tak, że masz telefon, który za rok będziesz sprzedawał i jakby... Znaczy, no wiesz, to i tak jest twoja wola, więc jakby nie można się do tego przyczepić, ale fakt jest taki, że po roku pewno nie zauważysz różnicy. Może za 2-3 lata moglibyśmy pogadać o tym, czy faktycznie jest tu jakaś różnica względem tego, jak to wygląda na innych telefonach z tego samego okresu. Wtedy można byłoby to jakoś zestawić, bo po roku podejrzewam, że ta kondycja baterii będzie świetna. Sylwester, czy większość smartwatchy posiada ten sam system Wear OS, tak jak jest to w przypadku smartfonów Android, czy na zegarkach Huawei te same aplikacje są na zegarku? Nie, oczywiście, że nie. Samsung ostatnio od tam 2 lat ma Wear OS, wcześniej miał swojego Tizena, a na Huawei masz Harmon OS, czyli tam system taki dedykowany od Huawei. Tam są inne aplikacje, część rzeczy działa, nie działa, na przykład nie ma płatności i tak dalej. Są, ale przez taką aplikację Quico, która no nie jest to po prostu wygodne. Znaczy można to zrobić, ale nie jest to wygodne, bo tam nie podpinasz swojej jakby fizycznej karty, tylko masz taki jakby wirtualny portfel, na który musisz przelewać pieniądze. Więc jest to problematyczne. Tak. Piotrosa, witam. Polecam sprawdzić Apple Maps. Całkiem nieźle jest. Pozdrawiam. Tak, Apple Maps miały w ogóle ostatnią aktualizację zdjęć satelitarnych, znaczy ostatnią, nie wiem, tam... Roku temu miał aktualizację zdjęć satelitarnych w Polsce i przez długi czas uważałem, że jak coś szukałem czegoś, to lepiej było mi włączyć Apple Mapsy, ale ostatnio widzę, że Google Mapsy też odświeżyło swoje i są jeszcze świeższe niż te Apple Mapsowe. Google Mapsy mają teraz świeższe zdjęcia satelitarne. Nie wiem, czy dla całej Polski, ale jakby te rejony, które ja sprawdzałem wokół Poznania, to akurat były świeższe. Babicki, po co Samsung nadal trzyma w swoich smartfonach Bixby? Gemini przecież robi robotę. Tak, ale to jest, wiesz, to jest jakby ten sam case, no po co masz Samsung Pay czy Samsung Wallet, jeżeli masz nie wiem, czy Google Wallet, czy Google Pay, tak? No jakby to są te same case'y. Są rzeczy, które są równorzędnie jakby rozwijane. I przez pewien czas, przypomnę, że na przykład galeria Samsung przez pewien czas była połączona z OneDrive'em, tak? Teraz można ją synchronizować sobie z Googlem i jest spoko i jakby nie ma tutaj problemu, więc podejrzewam, że pewne rzeczy będą zastępowane. Myślę, że nawet jest tak zrobione, że na niektórych rynkach, gdzie na przykład, nie wiem, Samsung Pay jest bardziej popularny niż Google Pay na smartfona Galaxy, czyli powiedzmy jakaś tam Korea na przykład, no jest to trzymane, jest to po prostu globalnie rozwijane, a wiadomo, że u nas jakby nie wejdzie i jakby nie ma sensu tego wprowadzania, tym bardziej, że wtedy teraz, kiedy się jakby wypisali z tej imprezy pod tytułem Tizen na smartwatchach i masz normalnie Google Pay, no to jakby kompletnie to nie ma sensu. Dobra, to dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że teraz będziemy wracać już systematycznie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, cześć, pa, pa.